Minęły święta, wracamy do rozważań cyklicznych Słowa Bożego. Przed świętami, nie wiem czy pamiętacie, byliśmy w pierwszym liście świętego Pawła do Koryntian. Zachęcam, abyśmy otworzyli 10 rozdział. Bracia, siostry, przypomnimy sobie kilka rzeczy z tych pierwszych 5 wersetów, 6 właściwie. To dlatego, że właśnie stamtąd też pochodzą dwa wersety, które chcemy dzisiaj rozważać. Ale przeczytajmy. 1 Koryntian 10 rozdział, wersety od 1 do 6, do początku 6 wersetu. Apostoł Paweł pisze do wierzących w Koryncie: a chcę, bracia, abyście dobrze wiedzieli, że ojcowie nasi wszyscy byli pod obłokiem, wszyscy przez morze przeszli, wszyscy w Mojżesza ochrzczeni zostali w obłoku i w morzu i wszyscy ten sam pokarm duchowy jedli i wszyscy ten sam napój duchowy pili. Pili bowiem z duchowej skały, która im towarzyszyła, a skałą tą był Chrystus. Lecz większości z nich nie upodobał sobie Bóg, ciała ich bowiem zasłały pustynie, a to stało się dla nas wzorem ostrzegającym nas do tego miejsca. Gdybyśmy uważnie przeczytali ten tekst, zauważylibyśmy, że 5 razy powtarza się tam słowo wszyscy. Wszyscy byli pod obłokiem, wszyscy przez morze przeszli, wszyscy w Mojżesza zostali ochrzczeni, ten sam pokarm duchowy jedli, ten sam napój duchowy pili. Wszyscy. I w ten sposób apostoł Paweł podkreśla, że w drodze do ziemi obiecanej wszyscy mieli jednakowe i równe szanse. I jest to, myślę, dobra nowina w tym fragmencie. Ale zaraz później dowiadujemy się w wersecie 5, mimo to większości z nich nie upodobał sobie Bóg. I to już jest smutne, ponieważ oznacza, że zdecydowana większość nie osiągnęła celu. Pomimo, że wszyscy mieli równe szanse i Bóg stworzył im warunki ku temu, aby dotarli do celu i dotarli do celu gotowi. Problem, który Paweł tutaj porusza za sprawą tego określenia większość z nich, jest problemem powszechnym. To nie jest problem marginalny. To nie był tylko problem tych ludzi, którzy wtedy szli tą pustynną drogą. Apostoł Paweł, pisząc do Koryntian, i też my dzisiaj czytając to, rozumiemy, że ten problem dotyka wszystkich. I taki może być los większości, jeżeli nie wyciągniemy lekcji i nie wyciągniemy wniosków z błędów ojców. Problem jest wielkiej wagi, a to dlatego, że skutkiem może być bycie odrzuconym. I jak w 27 wersecie czytamy, to też jest ważne dla dzisiejszego rozważania, apostoł Paweł, czyli rozdział wcześniej, końcówka, pisze: umartwiam ciało moje, ujarzmiam, bym przypadkiem, będąc zwiastunem dla innych, sam nie był odrzucony. Widzę tutaj takie skupienie apostoła Pawła nad własnym duchowym życiem, nad własną kondycją i bardzo świadome podążanie do celu. Jeżeli nie poddasz się Bogu i nie będziesz współpracował z Nim w procesie przemiany na podobieństwo do Jezusa Chrystusa, czy podobieństwo Jezusa Chrystusa, ostatecznie będziesz odrzucony, pomimo że zostały stworzone ci jednakowe warunki do tego, abyś osiągnął cel. I to słowo odrzucone, pamiętacie, mówiliśmy, mamy tam obraz Boga, który jest takim znawcą od monet. On uważnie przygląda się każdej monecie, każdemu z nas i patrzy, czy jest tu podobizna Jezusa Chrystusa. Jeżeli jesteśmy znalezieni jako Chrystusowi, przechodzimy próbę i możemy odebrać nagrodę. Ale jeżeli jest tam jakikolwiek inny obraz, nasz obraz, kogokolwiek innego, moneta będzie wyrzucona. Dlaczego? Dlatego, że ten czas, który mamy tutaj, to jest czas, w którym mamy się upodabniać do Jezusa Chrystusa. I w Królestwie Bożym fałszywych monet nie będzie. To widzimy z tego fragmentu. I zwróćcie uwagę, że apostoł Paweł pokazuje, że ten proces upodabniania się do Jezusa Chrystusa wiąże się z umartwianiem i ujarzmianiem własnego ciała, całego siebie, całego mnie. A i co to są za słowa ujarzmiać i umartwiać? To chciałbym, żebyśmy zrozumieli, o czym Paweł tak naprawdę mówi. Ponieważ mówi tak. Umartwiać to znaczy zbić, pobić aż do sińców. W przenośni oznacza sprawić komuś nieznośną przykrość, traktować surowo, pozbawić kogoś sił, wycieńczyć kogoś. A ujarzmić oznacza uprowadzić do niewoli, uczynić kogoś niewolnikiem, traktować jak niewolnika, to jest surowo, poddając bezwzględnej dyscyplinie. I te dwa określenia pokazują, jaki problem ma człowiek, miał wtedy i ma teraz. Z powodu upadku w grzech, ten proces upodabniania do Jezusa jest tak bolesny, wiąże się, słuchajcie, z takim wyzwaniem, z takim wysiłkiem i cierpieniem, że po prostu patrzysz na to i mówisz... To sprawił grzech we mnie. Że teraz w tym procesie upodabniania do Jezusa ja muszę ujarzmiać i umartwiać siebie, czyli prowadzić siebie w taki świadomy i często godząc się na niefajne rzeczy w swoim życiu, w tym procesie upodabniania mnie do Jezusa. I to nie ma nic wspólnego z takim, wiecie, wysołkowatym chrześcijaństwem. Że spotykamy się w kościele, ma być zawsze fajnie, macie wyjść stąd tak ucieszeni, tacy, wiecie, wygłaskani. Paweł tego nie robi. On oczywiście zwraca się z troską, z ciepłem, ale po prostu zdaje sobie sprawę, mówiąc do nich, cena jest zbyt wielka. Chodzi o nasze zbawienie. Ludzi nieprzemienionych nie będzie w Królestwie Bożym. To jest czas uświęcenia, to jest czas przemiany, to jest czas bycia w tym procesie. Bo ostatecznie on i tak będzie dokończony, doprowadzony finalnie do skutku w momencie powtórnego przyjścia Jezusa Chrystusa i przyobleczenia za sprawą mocy Bożej. A jednak jesteśmy wzywani do współpracy w tym dziele z samym Bogiem. I teraz przejdźmy do dzisiejszego wersetu, właściwie do dwóch, werset 3 i 4, rozdziału 10. Proszę spójrzmy do Biblii. 1 Koryntian 10, 3-4. I tam czytamy, wszyscy ten sam pokarm duchowy jedli i wszyscy ten sam napój duchowy pili, pili bowiem z duchowej skały, która im towarzyszyła, a skałą tą był Chrystus. Jest to bardzo bogaty w treść tekst. Ale chciałbym tutaj zadać Ci pytanie, czy widzisz tu również równe szanse? Nie jest tak, że Bóg kogoś lepiej karmi, a komuś daje ochłapy. Nie jest tak, że Bóg ciebie napoi, a innego wysuszy i tam po prostu będzie mu żałował. Wszyscy ten sam pokarm duchowy jedli i wszyscy ten sam napój duchowy pili. A jednak, będąc u stołu pańskiego bogato zostawionego, można umrzeć duchowo z głodu. I nie jest to wina Boga. Widzimy to wyraźnie w dzisiejszym fragmencie. Pomyśl sobie. Bóg zastawia przed tobą stół na pustyni. Ten stół ugina się od duchowej strawy, abyś nabrał sił, abyś szedł bez wytchnienia. A ty umierasz u tego stołu i twoje ciało jest jednym z tych, które zasłały pustynię. Tak nie powinno być. To jest ten obraz, który tutaj widzimy. Proszę, otwórzmy teraz dwa miejsca Słowa Bożego. Księga Wyjścia, rozdział 16 oraz Księgę Liczb, rozdział 11, czyli druga Księga Mojżeszowa, rozdział 16 i czwarta Księga Mojżeszowa, rozdział 11. Te dwa fragmenty potrzebujemy przeczytać, żeby mieć pełny obraz. Będzie trochę czytania, ale myślę, że uchwycimy To też, o czym Paweł chce nam tutaj powiedzieć. Druga Księga Mojżeszowa, rozdział 16, najpierw wersety 4, 5, a potem od 12 do 31, dobrze? A więc taki dość obfity fragment. Druga Księga Mojżeszowa, rozdział 16, werset 3 i 4, 4 i 5, przepraszam. Na to rzekł Pan do Mojżesza: oto ja spuszczę wam jako deszcz chleb z nieba. I wyjdzie lud i będzie codziennie zbierał, ile mu potrzeba, abym go doświadczył, czy chce postępować według prawa mojego, czy też nie. Lecz gdy szóstego dnia przygotują to, wtedy to, co przyniosą, będzie podwójną ilością tego, co zbierają codziennie. I od wersetu 11 nawet. I rzekł Pan do Mojżesza: usłyszałem szemranie synów izraelskich. Powiedz im tak: o zmierzchu będziecie jedli mięso, a rano nasycicie się chlebem i poznacie, że ja, Pan, jestem Bogiem waszym. I stało się pod wieczór, że nadleciały przepiórki, pokryły obóz, a z rana warstwa rosy leżała wokół obozu. A gdy warstwa rosy się podniosła, oto na powierzchni pustyni było coś drobnego, ziarnistego, drobnego niby szron na ziemi. Gdy to ujrzeli synowie izraelscy, mówili jeden do drugiego: co to jest? Bo nie wiedzieli, co to było. A Mojżesz rzekł do nich: to jest chleb, który Pan dał wam do jedzenia. Oto, co rozkazał Pan: zbierajcie z niego, każdy według tego, ile potrzebuje do jedzenia, omer, czyli 4 litry, na głowę. Niechaj każdy zbierze według liczby osób, które należą do jego namiotu. Synowie izraelscy uczynili tak i zbierali jedni więcej, drudzy mniej, a gdy to odmierzali na omery, ten, co zebrał więcej, nie miał nadmiaru, a ten, co zebrał mniej, nie miał braku. Każdy zebrał tyle, ile mógł zjeść. I rzekł Mojżesz do nich: niechaj nikt nie pozostawia z tego nic do rana, ale niektórzy nie usłuchali Mojżesza, pozostawili z tego nieco do rana, lecz to pokryło się robactwem i zacuchnęło, i Mojżesz rozgniewał się na nich. I zbierali to co rano, każdy według swojej potrzeby, a gdy słońce grzało, topniało to. Szóstego dnia zbierali pokarm w dwójnasób, po 2 omery na każdego. Wtedy przyszli wszyscy przełożeni zboru i donieśli o tym Mojżeszowi, a on rzekł do nich: tak powiedział Pan, jutro będzie wypoczynek poświęcony Panu, dzień sabatu. Upieczcie, co macie upiec, ugotujcie, co macie ugotować, lecz wszystko, co zbędzie, przechowujcie do następnego rana. Przechowywali to do następnego rana, jak rozkazał Mojżesz, i nie zacuchnęło to, ani też nie było w tym robactwa. I rzekł Mojżesz: zjedźcie to dzisiaj, gdyż dzisiaj jest sabat Pana, dzisiaj nie znajdziecie tego na polu. Przez 6 dni będziecie to zbierać, ale dnia 7 jest sabat, w tym dniu tego nie będzie. A dnia 7 wyszli niektórzy z ludu, aby zbierać, lecz nic nie znaleźli. I rzekł Pan do Mojżesza: jak długo będziecie się wzbraniali przestrzegać moich przykazań i moich praw? Patrzcie, Pan dał wam sabat, dlatego daję wam też dnia 6 chleb na 2 dni. Zostańcie każdy na swoim miejscu, niechaj nikt w 7 dzień nie opuszcza swego miejsca. Odpoczywał więc lud dnia 7. Dom Izraela nazwał ten pokarm manną, a była ona jak ziarno kolendra biała, a miała smak placka z miodem. I jeszcze 4 Mojżeszowa, rozdział 11, wersety od 31 do 35. 4 Księga Mojżeszowa, rozdział 11, wersety od 31 do końca rozdziału. I zerwał się wicher zesłany przez Pana, przywiał od morza przepiórki i rzucił na obóz, na dzień drogi z jednej i na dzień drogi z drugiej strony, wokół obozu, mniej więcej 2 łokcie na ziemi. I zabrał się lud do zbierania przepiórek przez cały ten dzień i przez całą noc i przez cały dzień następny. Nawet ten, co najmniej zebrał, miał 10 homerów i rozłożyli je sobie wokół obozu. Lecz gdy mięso było jeszcze między ich zębami, zanim zostało ono spożyte, zapłonął gniew Pana przeciwko ludowi. Pan zadał ludowi bardzo ciężki cios. Miejsce to nazwano Kibrot Hatawa, groby rozkoszy, gdyż tam pogrzebano ludzi pożądliwych. a z Kibrot Hataawa wyruszył lud do Haserot i przebywali w Haserot. Do tego miejsca Bóg karmił swój lud. Karmił manną, karmił przepiórkami i tak jak mówi apostoł Paweł, poił ich również wodą ze skały. Czemu tak to sobie pomyślał? A cel był jeden. Aby nauczyć swój lud wykonywania słowa. Życia zgodnie ze słowem. Krok po kroku. I tutaj widzimy bardzo wyraźnie na przykładzie zbierania manny przez tydzień po 4 litry na głowę oraz ostatniego dnia szóstego, czyli przed sabatem, podwójną ilość tego, ze względu na to właśnie, aby mogli w sabat jeść to, co zebrali wcześniej i tylko wtedy to się nie zepsuło. I zobaczcie, proste polecenie. Proste? Proste. A jednak, mimo że Bóg mówi, następnego dnia będziecie mieli, nie martwcie się, wyjdziecie, zbierzecie dokładnie tyle samo, a więc uczył ich zaufania, to niektórzy ich zostawiali na drugi dzień, mimo że Bóg powiedział, nie róbcie tego. I co się działo? Dokładnie to, co Bóg mówił w swoim słowie. Że to będzie cuchnęło, pojawi się robactwo i po prostu będzie nieprzydatne. Ale zobaczcie, jaki jest człowiek. Mimo, że Bóg coś do człowieka mówi, a człowiek z natury dyskutuje z Bogiem. I podobnie potem oczywiście było z sabatem. Bóg mówi, nazbierajcie w piątek odpowiednią ilość, podwójną, żeby w sobotę nie wychodzić, bo nie będzie tego w sobotę. Ale co się stało, jak myślicie? Czytaliśmy o tym. Oczywiście znaleźli się tacy mądrzy, którzy po prostu poszli w sobotę zbierać mannę i co, znaleźli cokolwiek? Nie znaleźli. Czemu? Bo Bóg tak powiedział. Słuchajcie, prosta instrukcja. Bóg uczy naród przestrzegać słowo. Ponieważ chce, aby stali się narodem słowa, gdy dojdą do ziemi obiecanej i chce, żeby ucząc się tego słowa, wypełniania go, nauczyli się zaufania Bogu, że skoro Bóg coś do nich mówi, to mogą się zdać na Niego, że tak właśnie będzie. Tego Bóg chciał ich uczyć. I mimo to, kiedy Bóg, słuchajcie, zesłał przepiórki, i oni te przepiórki zebrali, to nawet gdy je jedli, mówili, o tym mówi Psalm 78, czy Pan może zastawić nam stół na pustyni? I czytamy, że Bóg dotknął tych ludzi, tych przepełnionych pożądliwością, właśnie takim, wiecie, nieprzemienionym charakterem, kuszeniem Pana i wszyscy oni tam zginęli. To miejsce zostało upamiętnione nazwą Groby Rozkoszy. Wyobraźcie sobie, ludzie jedzący mięso pod dostatkiem, jeszcze mający mięso między zębami, leżą martwi, a ich ostatnim słowem było, czy Pan może zastawić stół na pustyni? Apostoł Paweł mówi, wszyscy ten sam pokarm duchowy jedli, wszyscy ten sam napój duchowy pili, pili bowiem z duchowej skały, która im towarzyszyła, a skałą tą był Chrystus. Z tego, co pisze apostoł Paweł, to nie Mojżesz karmił Izraela, to nie Aaron karmił Izraela, ale sam Bóg karmił swój lud. Przeczytajcie sobie 5 Mojżeszową, 32 rozdział, to jest Pieśń Mojżesza. Jak on tam nazywa Boga? Skałą zbawienia. Bóg, skała moja, skała moja, skała moja. Bóg, który jest skałą. Bóg stale im towarzyszył, Bóg był ich skałą, która była źródłem zaopatrzenia we wszystko, czego potrzebowali. Ale to nie koniec. Dzisiaj dowiadujemy się, że Bóg który jest skałą zbawienia i który karmił Izrael na pustyni, to kto? Chrystus. To Chrystus. Syn Boży. Nasz Pan. To mówi Słowo Boże. Bardzo jednoznacznie. Czy zastanawialiście się, jakie było oczekiwanie Pawła wobec odbiorców pierwotnych? Czyli po co Paweł im to pisze? Po co pisał do Koryntian? Pisał im dlatego, że nie wyciągali lekcji z historii ojców i szli dokładnie śladami ojców. Skąd to wiemy? Duża, spora dawka nauczania na początku listu Pawła do Koryntian jest poświęcona cielesnym chrześcijanom, nieprzemienionym, ludziom przepełnionym chorymi ambicjami, ludziom, którzy czy wnosili do Kościoła standardy takie świeckie, rywalizację świecką i tak dalej. Po prostu. I Paweł mówi, hej, wyciągnijcie wnioski. Wyciągnijcie wnioski, bo będziecie odrzuceni. Bo tak mało jest w was Chrystusa. A co z nami? Czy to nie jest nasz problem? Jeżeli wiesz to wszystko, znasz lekcję z podróży Izraela przez pustynię, wiesz, że już wtedy razem z nimi, jako skała, obecny był Chrystus, że to On ich karmił, dawał im dokładnie to, czego potrzebowali, a nawet więcej. I są takie są fragmenty, gdzie Biblia opisuje, że karmił ich tłusto, śmietaną, po prostu oliwą. To wiecie, taki obraz nasycenia z ręki Pana. Taki jest Bóg, który karmi nas, który troszczy się o nas. Taki jest Bóg. To apostoł Paweł mówi w ten sposób, nie powinno się tak zdarzyć, że umrzesz na pustyni z głodu. Cokolwiek się dzieje w twoim życiu. Tak, może ci brakować chleba, to jest pewne. Tak, może być tak, że zabraknie ci pieniędzy do końca miesiąca i po prostu nie masz za co opłacić pewnych rzeczy i się zastanawiasz, co robić, a wstydzisz się komuś powiedzieć i klęczysz przed Bogiem, mówisz, Panie, jak ja mam to zrobić? Ale chcę ci powiedzieć taką rzecz, że Biblia pokazuje, że Bóg zatroszczy się i w obfitości da ci pokarm duchowy. Wierzę też, że ten cielesny, ale w obfitości da ci pokarm duchowy. Abyś w tej sytuacji, w której się znalazłeś, stanął w wierze, nie poddawał się, zaczął wołać do Niego i zobaczył drogę wyjścia z doświadczenia. 13 werset, pamiętacie tam? Końcówka tego akapitu, który czytamy, 10-13. Co powinniśmy wiedzieć my, wierzący dzisiaj? Otwórzcie Mateusza 16 rozdział. Jeżeli zawierzyłeś swoje życie Panu, jeżeli stałeś się częścią budowli, którą wznosi, jeżeli jesteś częścią Kościoła, który On buduje, eklezją, to chcę ci powiedzieć, że On obiecał, że żadne doświadczenie, również to związane z atakiem na twoje życie, nie jest w stanie przemóc Kościoła. Jesteś częścią budowli, która świadczy o chwale Bożej. Przeczytajmy to. Mateusza 16, od wersetu 16. Szymon Piotr rzekł, ty jesteś Chrystus. Pamiętajcie, Paweł powiedział, że Chrystus jest tą skałą, która im towarzyszyła, Syn Boga żywego. A Jezus odpowiadając rzekł mu, błogosławiony jesteś Szymonie, synu Jonasza, bo nie ciało i krew objawiły ci to, lecz Ojciec mój, który jest w niebie. Ja ci powiadam, że ty jesteś Piotr, Na tej opoce, Piotr nie jest opoką, Piotr jest kamieniem, ale opoką, skałą jest kto? Wiemy z Bożego Słowa. Jest Bóg, wiemy, że jest Chrystus, Syn Boży. Na tej opoce zbuduje Kościół mój, a bramy piekielne nie przemogą go. Ponieważ Kościół zbudowany jest na Chrystusie, to twoje zbawienie i twoje zaopatrzenie, to duchowe, jest absolutnie bezpieczne. Nie powinno się zdarzyć, że po drodze umrzesz z głodu. A zobaczcie, co na ten temat sądził sam Piotr. Pierwszy Piotra, otwórzcie, drugi rozdział. Wersety 7 i 8, tam oczywiście jest więcej na ten temat powiedziane, ale on również mówi o Jezusie jako kamieniu i jako opoce, czyli jako skalę. I mówi, że budujmy się jako kamienie żywe w dom duchowy. Pierwszy Piotra, drugi rozdział. Słuchajcie, Jezus nie jest słaby. Nie myśl w ten sposób. Jezus nie jest niezdolny, by ci pomóc. On jest opoką. On jest skałą. W Nim jest zaopatrzenie we wszystko, czego potrzebujesz do duchowego życia. Kiedy mówisz inaczej, kłamiesz. No przepraszam, ale kłamiesz. Obrażasz Boga, ponieważ On jest bogaty w zaopatrzenie. Bogaty. I zobaczcie, 1 Piotra, drugi rozdział, trzeci werset. Gdy zakosztowaliście, iż dobrotliwy jest Pan, dobry, słodki, przystąpcie do Niego, do kamienia żywego, przez ludzi wprawdzie odrzuconego, lecz przez Boga wybranego jako kosztowny. Wy sami jako kamienie żywe budujcie się w dom duchowy, w kapłaństwo święte, aby składać duchowe ofiary przyjemne Bogu przez Jezusa Chrystusa. Dlatego to powiedziane jest w piśmie: oto kładę na Syjonie kamień węgielny, wybrany, kosztowny, kto weń wierzy, nie zawiedzie się. Dla was, którzy wierzycie, jest on rzeczą cenną, dla niewierzących zaś kamień ten, którym zgardzili budowniczowi, pozostał kamieniem węgielnym, ale też kamieniem, o który się potnął i skałą zgorszenia. Ci, którzy nie wierzą słowu, potykają się oń, na co są zresztą przeznaczeni. Jezus jest i kamieniem węgielnym, i jest skałą. Która prowadziła naród przez pustynię, dając im w obfitości wszystkiego. Po co to mówimy? Aby zachęcić nas. Nie jest dobrą rzeczą kuszenie Pana. Nie jest dobrą rzeczą, słuchajcie, marudzenie i krytykowanie. Proszę, pomóżcie słowo, które tam zawsze się pojawia. Szemranie, tak? Nie jest dobrą rzeczą. Co jest dobrą rzeczą? Zbliżenie się do Pana i powiedzenie wprawdzie: Panie, pragnę. Panie, nie mam sił. Panie, jestem głodny. Jestem wycieńczony. Panie, nakarm mnie. Panie, posil mnie. Pan ma tego w obfitości dla każdego z nas. Wszyscy ten sam pokarm duchowy jedli. Wszyscy ten sam pokarm, napój duchowy pili. Teraz słuchajcie, chciałbym, żebyśmy przeszli do Mateusza 7 rozdziału. Jeżeli zastanawiasz się, czy warto budować na Jezusie jako skalę, to Jezus sam mówi o tym. Mateusza 7, 24 i 25. Każdy, kto słucha tych słów moich i wykonuje je, będzie przyrównany do męża mądrego, który zbudował dom swój na opoce. Spadł deszcz ulewny, wezbrały rzeki, powiały wiatry, uderzyły na ów dom, ale on nie runął, gdyż był zbudowany na opoce. O czym my tutaj mówimy? My mówimy o tym, że poważnie traktujemy słowa Chrystusa, żyjemy nimi, uczymy się je wdrażać w swoje życie i wyciągamy wnioski. A kiedy to robimy, to Jezus mówi: no nie mogę ci powiedzieć, że wszystkie burze cię miną. Raczej ci powiem, że one będą. Tak po prostu, jak to wygląda ludzkie życie. Przychodzi sztorm, nawałnica, uderzają fale. Ale twój dom nie runie. Czemu? Bo jest zbudowany na skalę. I to jeszcze, wiecie, potęguje obraz rozpaczy z historii na pustyni. Mieli tak blisko fundament, na którym mogli zbudować swoje życie. a byli pełni jakichś dziwnych roszczeń, wiecie, właśnie narzekania i tak dalej. A tu był fundament, wiecie, z ropą, ze wszystkim, ze złotem, z posiłkiem, z pokarmami. Taki teren, na tym mogli zbudować swoje życie. Pomarli na pustyni. I ten obraz mówi nam, uchwyć się słów Ewangelii. Żyj nimi. Będzie tak, jak jest powiedziane. Będzie tak, jak jest powiedziane. Zaufaj Panu. Nie jest tak, jak zobaczę, to uwierzę. To tak nie działa. Jak uwierzysz, będziesz oglądał. Jak uwierzysz, będziesz oglądał. Taka jest kolejność. Jana, 7 rozdział. To zbliżamy się do zakończenia. Jana, 7 rozdział. Pamiętacie, w ostatni Wielki Dzień Święta stanął Jezus i zawołał. I może to wołanie dzisiaj On kieruje do Ciebie z kart Ewangelii Jana. Wstał, widząc będących w świątyni przybitych, przygnębionych, rozczarowanych ludzi. Kto pragnie, niech przyjdzie do mnie i pije. Kto wierzy we mnie, jak powiada Pismo, z wnętrza jego popłyną rzeki wody żywej. Czy widzicie to? Tak, jak jest powiedziane, tak będzie. Nie szemraj, nie pożądaj, tylko po prostu przyjdź do Jezusa, bo On woła, kto pragnie, niech przyjdzie do mnie i pije. Nikt nie może zaspokoić tego pragnienia w tobie i głodu, tylko On sam. Może chodzisz od człowieka do człowieka i mówisz, pokrzep mnie, podnieś mnie na duchu, ale musisz wziąć duchowy pokarm od Niego i Go zjeść, czyli wziąć te słowo, zastosować, przechowywać w sercu, myśleć o Nim, rozważać o Nim, oczekiwać tego, co Ono zapowiada. Będziesz syty, będziesz najedzony. O tym czytamy. Jakie Pismo? Co Pismo powiada? Zobaczcie, popatrzmy tam do ściągawki. Macie pewnie w Bibliach odnośniki. Ja tam zajrzałem. Dwa miejsca tylko wybrałem. Czego możesz się spodziewać, jak przyjdziesz do Pana i powiesz, napój mnie, Panie, nakarm mnie. Omdlewam, nie mam już sił. Opadłem z sił. Izajasza 44 rozdział. Idźmy tam. Izajasza 44, to są niesamowite obrazy. Po prostu Izajasz maluje przed nami rzeczywistość, której, myślę, pragnie każdy. Werset 2-5. Tak mówi Pan, który Cię uczynił i ukształtował w łonie matki, który Cię wspomaga. Nie bój się, mój sługo Jakubie, Jeszurunie, którego wybrałem. Gdyż wyleję wody na spieczoną ziemię, strumienie na suchy ląd, wyleję mojego ducha na Twoje potomstwo i moje błogosławieństwo na Twoje latorośle, aby się rozkrzewiły jak trawa między wodami, jak topole nad ruczajami. Jeden powie wówczas, ja należę do Pana, drugi nazwie się imieniem Jakuba, a inny wypisze na swoje ręce własność Pana, i otrzyma zaszczytne imię Izrael. Nie wiem jak ty, ale ja modlę się o tę rzeczywistość dla mojego domu. Czy może być coś piękniejszego niż dom, który jest tak nawodniony, nasycony Bożym życiem? I Bóg mówi, ja wyleję wody na spieczoną ziemię. Wyleję na tych, którzy przychodzą i mówią, pragnę. Panie, podnieś mnie. Panie, umocnij mnie. Wyleję strumienie na suchy ląd, czyli mojego ducha na Ciebie, na Twoje potomstwo, moje błogosławieństwo na Twoje latorośle, aby się rozkrzewiły. To jest Boże serce. Taki jest Bóg. I będzie tak, jak mówi w swoim słowie. Tak, jak mówi w swoim słowie. Weź to słowo. Naucz się go na pamięć. Zapisz sobie w telefonie. Otwieraj sobie. Czytaj. Mam rocz pod nosem. Powtarzaj. Wracaj. Oczekuj. Patrząc na żonę, na męża, na brata, na siostrę, na mamę, na tatę, na dziecko, na przyjaciela, na szwagra. Oczekuj. Weź to słowo. Bądź pełen nadziei. I jeszcze jedno miejsce. Izajasz 58, 11. Z Izajasza tylko weźmiemy te odnośniki. Też niesamowity obraz. Zobacz, będzie tak, jak jest powiedziane. Pan będzie ciebie stale prowadził. Nasyci twoją duszę nawet na pustkowiach i sprawi, że twoje członki odzyskają swoją siłę. I będziesz jak ogród nawodniony, jak źródło, którego wody nie wysychają. To jest w Bożym sercu. I On tak działa. I On tak działa. Jeżeli jesteś spragniony i przychodzisz dzisiaj do Boga, to bądź gotowy na wylewające się na ciebie strumienie łaski i Ducha Świętego. Bo Biblia tak mówi. Będzie tak, jak zapowiedział. Każdy więc, kto słucha tych słów moich i wykonuje je, będzie podobny do męża mądrego, który wybudował dom na opoce, na skalę. Spadł deszcz ulewny, wezbrały rzeki, powiały wiatry i uderzyły na ów dom, ale on nie runął, gdyż był zbudowany na opoce. Amen.